Kalejdoskop medialny.
Zmień sandałki na ciepłe buty,
kiedy mroźny idzie luty.
W oczekiwaniu na srogie mrozy
i w ciepłych buciorkach
w Kalejdoskopie medialnym gorąco witają Państwa
wirtualnie Hubert Jach
i tradycyjnie Piotr Tomczyk.
Dlaczego najwybitniejsi politycy nie potrafią odnaleźć odpowiedniego guziczka w czasie głosowania?
Tę zagadkę postaramy się rozwikłać już w pierwszej części naszego programu.
Dlaczego Wielkopolanie osiedlają się na Mazowszu?
Wyjaśnimy to w drugiej części audycji.
A na koniec
dowiemy się, dlaczego namiot wygodniejszy jest od domu, rower od samochodu, a robaki mniam smaczniejsze od mięsa.
Smacznego.
Zapraszamy do degustacji.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych rośnie podziw dla polityków, którzy, kiedy tylko jest taka potrzeba, potrafią się pomylić.
Pomyłka. A w Charkowie dali dwóm mężczyznom ślub. Wszyscy mówili: pomyłka, pomyłka. No i po roku urodziły mi się bliźniaczki.
Na przykład w Parlamencie Europejskim skala korupcji w instytucjach unijnych wstrząsnęła nawet dziennikarzami, a i tak trójce polskich eurodeputowanych z Ewą Kopacz na czele udało się wstrzymać od głosu w sprawie powołania specjalnej komisji, która mogłaby tę aferę wyjaśnić. Podobno przez pomyłkę. Kto pomylił się w sprawie polskich lasów? Wątpliwości rozwiała twitterowiczka Anna Zalewska. Kto zagłosował za zgodą na przekazanie kompetencji w sprawie polskich lasów do Brukseli? Europosłowie Bartosz Arłukowicz, Adam Jarubas i Ewa Kopacz. Adrian 1989L przewidywał: powie, że się pomyliła, jak zawsze.
Teraz już rozumiem, pomyliłam się.
Anna 56772016 była wyrozumiała. To, jak zagłosowała Ewa Kopacz, wcale nie dziwi. Mogła nie wiedzieć, co robi, no bo skąd? Oksygen przypomniał sobie. Ona nawet na czerwonym dywanie się zgubiła. Podobnie widziała to Maja Dębiec. Kazali, to rękę podniosła. Nie wierzę, że rozumie, o co chodzi.
Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic.
Zwykły Polak apelował: Ewka, twoje upaprane łapki precz od polskich lasów. Kotlecik nam nie smakuje. Zbyszek Dzięgielewski zawyrokował: biedna, mierna, ale wierna. I dopiero wtedy zreflektował się Marek Dinozaur. To ta, która poluje na dinozaury kamieniami? Wszyscy zgodnie potwierdzili: tak, tak, to były dawne, dobre czasy, jak dinozaury były, a Ewa Kopacz była premierem i śpiewała reggae.
Ewa Kopacz była premier. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień.
Przypomnę dawne czasy, jak dinozaury były. Rodzinie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb. Wiebeńcy robili, rzucali kamieniami. Wiebeńcy robili, nie mieli żadnych strzelb. Wiebeńcy robili, rzucali kamieniami. Wiebeńcy robili, rzucali tego dinozaura. Jeśli przez miesiąc, jeśli przez dwa miesiące, jeśli przez miesiąc rzucali kamieniami, to by mogli go pokonać. Mogli go pokonać, to by mogli go pokonać. Kamieniem dinozaurami
ludzi,
na pewno, to mamuty. Na pewno nie padł. Strasznie, strasznie dawne czasy, jak dinozaury były. Rodzinie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb. Strasznie, strasznie dawne czasy, jak dinozaury były. Rodzinie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb.
Gdy wydawało się, że nikt już nie weźmie w obronę eurodeputowanej, odezwał się pan elementarz. No ale jako jedyna powiedziała Polakom prawdę. Mówiła przecież, że przez tą ekologię po 2019 roku prąd zdrożeje.
Ja jestem spokojna, że po roku 2019 polski prąd zdrożeje dla odbiorców.
Nie zdrożeje, pani premier.
Ja jestem spokojna, że nie, polski prąd nie zdrożeje dla odbiorców.
Jednak zamiast śpiewać i tańczyć w drużynie Ewy Kopacz i Donalda Tuska, artyści coraz częściej wygłaszali peany pochwalne na cześć innego lidera, nieco młodszego, o znacznie efektowniejszym pseudonimie, przywódcę, który już samym swym wysokim wzrostem wzbudza podziw wśród wyborców, Rafała Trzaskowskiego. Byłego szefa MSW, Bartłomieja Sienkiewicza, bardziej od niestałości uczuć artystów zniesmaczyła postawa jednej z dziennikarek Gazety Wyborczej.
Już w gruzach leżą Maurów posady, naród ich dźwiga szlaza. Bronią się jeszcze twierdze Grenady, ale w Grenadzie zaraza.
Pani redaktor Wielowiejska wzywa dziś lidera najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego do rezygnacji. Czasami bardziej rozumiem hejt mediów rządowych obawiających się wygranej Tuska niż dziennikarzy wolnych mediów, żalił się na Twitterze Sienkiewicz. Możliwe, że było już jednak za późno. Nawet wśród najwierniejszych bojowników dotychczasowego lidera, aktorów, sędziów i piosenkarzy, z jednej strony dał się słyszeć pomruk niezadowolenia, a z drugiej narastał dźwięk jakiejś nowej, zniewalającej swym urokiem pieśni bojowej. Zwyciężaj, Rafaelu.
Oderwać Polskę próbowało wielu, a tobie się udało, Rafaelu. Bo ty masz w sobie siłę do działania, ty prezydentem jesteś z powołania. Czas prask i serce oszalało, czas prask, zdobywaj Polskę całą. Czas prask, ty prowadź nas do celu. Czas prask, zwyciężaj Rafaelu.
Rozmowa w trzy słowa.
Kolejnym gościem kalejdoskopu medialnego jest Wielkopolanin z Mazowsza, twitterowicz Kulfon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak to się dzieje, że mieszkając daleko od Poznania, daleko od Wielkopolski, przyznajesz się do przynależności do grupy poznańskich twitterowiczów?
Ja się czuję nawet częścią zamiejscową poznańskiej bandy Twittera. Sprawa jest, jak to czasami w życiu bywa, emocjonalna. Całe życie, całe dzieciństwo, kiedy moja rodzina została z Wielkopolski zesłana za komunę na Podkarpacie, marzyłem, że wrócę do Wielkopolski. A kiedy już do tej Wielkopolski wróciłem, mieszkałem, byłem szczęśliwy, nieopatrznie raz pojechałem do Warszawy w okolicach Walentynek na spotkanie muzyczne z członkiem Depeche Mode i przy okazji poznałem pewną warszawiankę i okazało się, że jakiś magnetyzm tej ślicznej kobiety, dobrej mojej obecnie żony, najlepszej z żon, spowodował, że krnąbrnie opuściłem po kilku latach Wielkopolskę, zachowałem swoje lokum, mieszkanie mam, czekam na dobry czas, że kiedyś na stare lata wrócę do Wielkopolski na stałe, ale zamieszkaliśmy, założyliśmy życie w Warszawie i nigdy ze mnie poznańskość czy Wielkopolska nie uszła. Ja tylko zmieniłem miejsce ziemskiego bytowania. Także dopóki jestem na tym łespadole, to i tak będę się czuł Wielkopolaninem czy Poznaniakiem, mieszkając gdziekolwiek i zawsze będę pamiętał o naszych poznańskich tradycjach. Od 2004 roku chodzę po Warszawie w barwach Lecha Kolejorza. Czasami Warty Poznań się zdarzało i żyję.
To powiedz jeszcze, czy czujesz jakąś taką więź duchową z poznańskimi kibicami, którzy opiekują się na przykład grobami powstańców wielkopolskich?
W Warszawie przed laty bywały wizyty przedstawicieli władz województwa wielkopolskiego na Powązkach poświęcone powstańcom wielkopolskim i śląskim, bo jest tak jak trochę u Kurfantego połączone to w jeden postument. Dbają o kibice Legii i cały szacunek dla nich. Wiem, że z kolei my w Poznaniu zawsze dbaliśmy, kiedy było odnawianie grobów, nie tylko powstańców wielkopolskich, także o powstańcach warszawskich też kibice Kolejorza pamiętali i nawet jeżeli między naszymi klubami będzie jakaś niechęć, to jest ona podszyta pewnym respektem i jednak mimo wszystko szacunkiem w sprawach pryncypialnych potrafimy się jako środowiska kibicowskie zachować i ja z naszej wiary Lecha zawsze byłem dumny, a kolegom, których poznałem z ultrasów legijnych, potrafiłem też oddać szacunek i podziękować za to, w jaki sposób się potrafił zachować 27 grudnia każdego roku, kiedy ich znicze widziałem właśnie, kiedy przychodziłem na grup, tam czasem posprzątać, czy pod pomnikiem złożyć kwiaty, pomodlić się i zapalić znicze. Z kolei od Wielkopolan w Warszawie. Tutaj w takich sprawach nie ma animozji, A jeżeli chodzi o środowisko kibicowskie, jeżeli chodzi o kwestię podejścia do dbałości o naszych bohaterów, to od czasów, kiedy mieszkałem w Poznaniu, czy teraz, nigdy nie mam wątpliwości, że Wiara Lecha nigdy nie zapomniała o tym, że to nie robi się tylko na 1 czy 11 listopada, czy 27 grudnia, tylko dbamy o naszych bohaterów tak naprawdę przez cały rok. I wielki szacun dla Wiary Lecha.
Piękny przykład porozumienia ponad podziałami. A na koniec jeszcze poprosiłbym o jakieś życzenia dla słuchaczy Kalejdoskopu medialnego. Czego chciałbyś im życzyć?
No to drogie Pyry, Wielkopolanie, którzy słuchacie, czy na antenie, czy poprzez internet, tak jak ja, Kalejdoskopu, takiej samej radości, jaką ja mam w każdym wydaniu Kalejdoskopu, czy to będzie wersja całoroczna, czy wakacyjna. W każdym razie w połowie tygodnia nie mogę się już doczekać i przebieram nogami. Zawsze to jest dla mnie fantastyczne kilkadziesiąt minut, kiedy ładuję baterię i weekend zaczyna się wcześniej. Bawcie się tak samo dobrze Kalejdoskopem, jak ja się bawię. Fajna robota i dziękuję Hubert, dziękuję Piotr. To jest kawał dobrej roboty i dziękuję, że jesteście.
Dziękujemy bardzo za te słowa i oczywiście liczymy na to, że będziesz pojawiał się także w kolejnych wydaniach naszego Kalejdoskopu. Dzięki serdecznie.
Jeżeli zrzeszę czymś na Twitterze, proszę, korzystajcie.
Do usłyszenia i do przeczytania na Twitterze.
Serdeczności.
Dobranoc.
Dobrej nocy.
Echo salonów.
Do dramatycznego wydarzenia doszło podczas nagrywania filmiku z pogawędką Szymona Hołowni.
Po serii ataków ze strony dziennikarza Tomasza Lisa, tym razem lider Polski 2050 zaatakowany został przez śmieciarkę.
W tej chwili stało się coś zupełnie niezwykłego, muszę wam to pokazać, bo nagle zza węgła wyjechała wielka śmieciarka, której tu przed chwilą nie było. Natomiast nagle coś zaczęło piszczeć i pojawiła się śmieciarka. To niesamowite. Muszę powiedzieć, człowieka może spotkać na stacji benzynowej, na której się zatrzymał. Śmieciarki do tej pory nie było, a tu nagle jest śmieciarka. Są też panowie, którzy ogarniali, mam nadzieję, że nie będą mnie bić i nie dojdą do wniosku, że ja już podlegam pod waste management. No może nie, chyba poszli sobie dalej, ale muszę powiedzieć, że to jest ściana i nagle zza ściany wyłania się śmieciarka. Duże przeżycie. Tak mówiąc szczerze, dlatego przecież się bałem, że we mnie wiedzie, ale chyba nie wiedzie. Dobra, anyway.
Dziennikarze nie pytają Jerzego Owsiaka o to, o co powinni.
Ludzi mediów nie ciekawi na przykład to, czy wysyłał kiedykolwiek broń do Syrii.
Za to pytają go o jakieś faktury.
Skąd oni biorą te pytania?
Dlaczego w takim razie nie chcecie ujawnić faktur?
Jakich faktur?
Podobno ten człowiek domaga się jakichś dokumentów.
Nie, no dobrze, mam... No właśnie, nie. Zawsze macie tak idiotyczne pytania, ale tak idiotyczne, no, udzielenie faktów. Dlaczego nie, czy ja wysyłam broń do Syrii, mam to udowodnić, czy też nie? Chłopie, no, inteligencji trochę w tym zadawaniu pytań. To są takie pytania z dupy.
Poseł Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej postanowiła ostrzec Polaków przed Komisją Europejską.
Według pani poseł, komisarze unijni, obiecując przekazanie Polsce pieniędzy z KPO, wprowadzili Polaków w błąd.
Natomiast pamiętajcie, to jest szansa na jedną transzę w wakacje, a cała reszta zależy od tego, jaki będzie wynik wyborów. Jak wygra PiS, nie będzie ani KPO, ani w ogóle środków unijnych.
Przyglądając się zachowaniu stałych bywalców politycznych salonów, można dojść do wniosku, że polityka nudzi profesjonalistów.
Na szczęście są jeszcze wśród nich działacze pełni energii, a nawet niegasnącego entuzjazmu.
Jak na przykład poseł Marta Wcisło z Platformy Obywatelskiej.
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Lublina, drodzy mieszkańcy regionu, dziś jest z nami, z mieszkańcami, przyjechał do nas przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, premier Rzeczpospolitej Polskiej, Donald Tusk! Witamy w Lublinie.
Samochody, podobnie jak pieniądze, szczęścia nie dają.
Zamiast mieć je na własność, powinniśmy się zastanowić, czy nie lepiej byłoby je pożyczać.
Do zastanowienia się nad takim modelem motoryzacji, na razie bardzo ostrożnie, w rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim z telewizji Polsat zachęcała nas minister klimatu Anna Moskwa.
Wiemy, że to jest proces, który pewnie w którymś momencie doprowadzi do tego, że te auta elektryczne będą, natomiast jesteśmy przeciwni tym sztucznym datom, 35, czy inne, które się pojawiają.
Ale czy mamy gwarancję, że jeśli ten proces, ta szybkość tego procesu nie zostanie zastopowana, zablokowana, to w Polsce tylko najbogatszych ludzi będzie stać na elektryki?
W wielu modelach państw i firm, które wchodzą w branżę aut elektrycznych, nie ma modelu własności, tylko model dzierżawy, najmu, leasingu czy innych form, które są oparte na okresowym użytkowaniu. I to też nie jest zły model.
Nasi demokratyczni wybrańcy chcą naszego dobra. I dlatego zachęcają wszystkich nie tylko do rezygnacji z samochodów czy domów, ale także z mięsa.
Niektórzy gorliwie zapewniają, że sami z własnej, a nie przymuszonej woli zajadają się robakami.
W rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim w Telewizji Polsat do konsumowania owadów zachęcała nas także poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy.
Jan Kowalski, co sądzi pani o ostatniej dyrektywie Unii Europejskiej umożliwiającej dodawanie mąki z robaków, tak zwanej krykietowej, do produktów bez żadnej informacji dla klienta poza podanym składem. Czy popiera pani jedzenie robaków przez społeczeństwo?
W sumie to popieram, dlatego że to jest cenne źródło białka, a tego białka na pewno łatwiej pozyskać z takich zwierzątek małych, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, niż na przykład jeżeli mówimy o wołowinie, bo żeby wyprodukować kilogram wołowiny, to trzeba zużyć już nie pamiętam ile, ale strasznie dużej ilości wody.
A pani jadła robaki?
Jadłam kiedyś, tak, jak ale smakowały? Jeżeli chodzi o dyrektywę, to takie chrupiące były smażone. Także nic takiego niesamowitego, ale jeżeli chodzi o dyrektywę, to nie znam się na tym, to jest rolnictwo, także nie wiem, czy to tak powinno być, czy inaczej.
Nie ma nic lepszego od mięsa mielonego.
Nie ma nic lepszego od mięsa mielonego, nie ma nic lepszego od pięknego schabowego, nie ma nic lepszego od tłustej słoniny.
Robaki zamiast mięsa są dobre, namioty zamiast domów są dobre, auta elektryczne zamiast spalinowych są dobre. Chociaż jeśli chodzi o auta, to Krzysztof Hołowczyc w wywiadzie dla kanału sportowego na temat aut elektrycznych zaprezentował nieco inną opinię.
Pojeździłem trochę elektrykiem i rzeczywiście w mieście jest takie fajne uczucie, pojechało, skręciło. Oczywiście zasięgi, to jak tylko dajesz prawdziwie gazu, to maleją dwukrotnie natychmiast w każdym z tych aut. Także to też musimy mieć świadomość cały czas. Jak widzę, jak ktoś w trasie jedzie elektrycznym samochodem, nie będę marek wymieniał, i tak wszyscy tak na tym, ten gazik tak z jajeczkiem, jak to się mówi, jajko kurze włożone wysokiej rzędy. I sobie spokojnie ten gazik naciska, żeby tak było mięciutko. Także ja myślę, że jeszcze ten czas elektryków takich bateryjnych, no on się nie rozwinie. No i problemy super techniczne, o których się nie mówi. Nikt nie mówi, jak płonie taki samochód, co się dzieje. W tej chwili Niemcy pierwsi wymyślili patent, że nakłada się kontener. Nie można takiego czegoś ugasić. Nie ma najmniejszych szans. Proszę sobie wyobrazić, że ten samochód się zapali pod jakimś hotelem, czy pod jakimś domem handlowym. Nikt go nie ugasi. To jest wielki problem samochodu.
A dlaczego właściwie?
No bo baterie, paląc się, wydzielają same tlen. Także jakbyś go nie zalał środkiem gaśniczym, to on i tak się pali dalej. I to jest ogromna energia, ogromna moc. Także z tym będzie wielki problem. My pewnie inżynierowie już nad tym pracują. Druga rzecz, o której się nie mówi, pole elektromagnetyczne, które jest w samochodzie elektrycznym, które cię otacza. Mówimy, komórki nie przykładaj do ucha za długo, bo ona ci robi krzywdę. Samochód elektryczny, proszę sobie wyobrazić, ile tam jest silników, ile tam jest przepływów, ile tam jest energii, która wokół nas krąży. Także silnik elektryczny też ma ciekawe pole. Także myślę, że inżynierowie sobie szybko z tym poradzą, bo będą to ekranować, będą robili różne rzeczy. Ale to są według mnie tematy, o których by trzeba trochę powiedzieć tym wielkim fascynatom samochodów elektrycznych, bo kiedy one jadą, są wspaniałe, ale proces przed czy po, tak jak w Norwegii, na szrotach stoją ogromne już ilości samochodów, które mają małe stłuczki, nikt ich nie naprawia, każdy się boi, bo takiego samochodu nie jest łatwo powiedzieć, no to ten kabelek przecięty złączymy jakoś i on dalej będzie jeździł ładnie, nie będzie jeździł ładnie.
Echo salonów.
Pojawiły się pogłoski, że Komisja Europejska postanowiła dopisać 38 kamień milowy jako
najważniejszy warunek wypłaty Polsce pieniędzy z KPO. Chodzi o kalejdoskop medialny. Żeby nasz kraj uznawany był za praworządny, kalejdoskop musi być emitowany przynajmniej raz w tygodniu. No i co w takim razie powinniśmy zrobić?
Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na program za tydzień. Wirtualnie Hubert Jach
i tradycyjnie Piotr Tomczyk. Zapraszamy.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.